Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Marcin Sasin, witam Państwa, a przy telefonie profesor Paweł Leszczyński, Akademia imienia Jakuba Sparadesza w Gorzowie oraz prezes oddziału gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Witam serdecznie.
Kłaniam się serdecznie, panie redaktorze, witam Państwa.
Przed nami 15 sierpnia, wtedy będziemy obchodzili stulecie Bitwy Warszawskiej, w której Polacy, wszyscy to pewnie wiemy, pokonali Armię Czerwoną. 15 sierpnia wczoraj dowiedzieliśmy się o szczegółach wojewódzkich obchodów tego wydarzenia. Wojewódzkie obchody będą miały w Gorzowie. Panie profesorze, ja na początek chciałem zachęcić mieszkańców do tego, aby wzięli oczywiście w reżimie sanitarnym, ze wszystkimi obostrzeniami, udział w tym wydarzeniu. W tej rocznicy, dlaczego powinniśmy 15 sierpnia pamiętać o tej bitwie, o tych, którzy wzięli w niej udział?
Z tego względu, że słowami wicehrabiego Edgara Vincenta de Bernona była to 18 decydująca bitwa w dziejach świata, a facet się bardzo mocno znał na wojskowości, pisząc swoją książkę na ten temat, analizując bitwę warszawską, operację tak na dobrą sprawę rozciągniętą w czasie, bo 15 sierpnia nastąpił punkt zwrotny w wojnie polsko-bolszewickiej, ale ona jeszcze trwała jakiś czas po 15 sierpnia. Tak na dobrą sprawę dopiero gdzieś wrzesień, październik 1920 roku udało się ją szczęśliwie sfinalizować. Powinniśmy pamiętać o tej bitwie dlatego, że dopiero co odzyskana wolność w symbolicznej dacie 11 listopada 1918 roku została bardzo mocno zagrożona, a myślę, że warto też przypomnieć o współdziałaniu, jakie miało miejsce ze strony ówczesnej Rosji Radzieckiej z Niemcami weimarskimi, które już były dogadane co do kolejnego rozbioru Polski. A Ludendorff, jeden z dowódców w okresie I wojny światowej, ironicznie można powiedzieć, zaproponował Polsce wsparcie przed bolszewikami, ale w zamian za oddanie Wielkopolski i Pomorza, co tak naprawdę przekreślałoby postanowienia Traktatu Wersalskiego z 1919 roku. Jest to na pewno wydarzenie niezwykle ważne, można by powiedzieć jedna z dat założycielskich Polski XX wieku, świeżo po odzyskaniu niepodległości, obronieniu jej. Można powiedzieć, że jeśli alfą jest 11 listopada 1918 roku, to omegą z całą pewnością ów 15 sierpnia 1920 jako data utwierdzająca, konfirmująca naszą wolność i to dodajmy osiągniętą w osamotnieniu, bo jedynym państwem, które udzieliło nam wtedy wsparcia militarnego, były Węgry. To było jedyne państwo.
No, ale jeszcze Francja pomogła, jeśli chodzi o dosprzętowienie polskiego wojska. Mamy też
błękitną armię Hallera. Ale te dostawy z Francji były niestety wstrzymywane i my to wiemy, że one były wstrzymywane zarówno w Wolnym Mieście Gdańsku, jak i niestety także zostały wstrzymane przez Czechosłowację.
No właśnie.
Natomiast węgierski transport nie mógł pójść przez terytorium Czechosłowacji, został przepuszczony przez terytorium Rumunii. Na marginesie Węgrzy chcieli wysłać jeszcze nam też wsparcie w sile 30 tysięcy kawalerii, ale no niestety również ono nie dotarło z powodu sprzeciwu ówczesnych władz Czechosłowacji.
Bo sami Węgrzy rozumieli, że po Polsce przyjdzie czas też między innymi na Węgry.
Dokładnie.
Panie profesorze, cud nad Wisłą, ale ile w tym cudzie było w pana opinii geniuszu polskiej taktyki wojennej wtedy, a ile wiedzy zdobytej, tu smaczek historyczny, dzięki kryptologom?
Ale oczywiście kwestia naszego łamania szyfrów, historia, którą później znamy, choćby z Enigmy, potem Bletchley Park, czyli ten wkład naszych kryptologów do łamania szyfrów niemieckich,
to wtedy się zaczęło
tak naprawdę właśnie w 1919 roku. I oczywiście tutaj rola podpułkownika Jana Kowalewskiego zasługuje na przypomnienie. To odegrało bardzo dużą rolę, bo pamiętajmy, że tutaj sytuacja była taka, że niezwykle pomogło nam to, że konna armia Siemiona Budionnego nie podążyła w odpowiednim czasie z udzieleniem wsparcia Michałowi Tuchaczewskiemu, którego armia zachodnia atakowała Warszawę.
I to wszystko było właściwie przez Stalina między innymi,
który... Stalin był komisarzem politycznym frontu południowo-wschodniego, czyli tam, gdzie był Budionny.
Tak, i to
natomiast, komisarzem politycznym w armii Tuchaczewskiego był Józef Umschlicht. Ale wracając do tutaj geniuszu wojennego. Tak, to prawda, bo tu trzeba wspomnieć nazwiska generałów Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, czyli szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego w tamtej sytuacji. Oczywiście samego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, ale też generałów, których będziemy znali też z naszej historii, takich jak generał Piąta Armia, dowodzona przez generała Władysława Sikorskiego. Już wtedy jednego z wybitnych dowódców, ludzi niesamowicie utalentowanych. Dodajmy, że również tutaj przejawiają się inne nazwiska znane z naszej historii, choćby wojny obronnej 1939 roku, jak generał Juliusz Rummel. O tej postaci także warto powiedzieć. I wreszcie myślę też, panie redaktorze, na uwagę zasługuje to, że w stanie zagrożenia państwa w lipcu 1920 roku zostaje powołany organ o nazwie Rada Obrony Państwa. To było gremium, które było tak na dobrą sprawę rządem jedności narodowej, czyli mówiąc trochę obrazowo, zarówno endecy, jak i Piłsudczycy, ale też ludowcy, bo bardzo silna rola...
Czyli wszystkie strony polityczne wtedy w odrodzonej Polsce.
I tutaj właśnie, tu trzeba powiedzieć, że te główne siły polityczne stanęły, Polska Partia Socjalistyczna oczywiście także, stanęły tutaj razem, zwarte w obliczu najwyższego zagrożenia państwa. A więc udało się rzeczy, z tym, że nie udało się nam, bo państwa zachodnie, Antanta, wykorzystała trudne, bardzo ekstremalnie trudne położenie Polski. No i pamiętajmy, że 20 lipca na konferencji w Spa, w zamian za tak zwaną, ale to w cudzysłowie, pomoc aliancką, a ta pomoc miała się sprowadzać do pośrednictwa w rozmowach z Rosją Radziecką, co i tak nie miało miejsca, no niestety musieliśmy zgodzić się na niekorzystne rozstrzygnięcia terytorialne dla Polski, między innymi na granicy południowej. Chodzi tutaj o rezygnację z plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim.
Co później będzie też miało swoje konsekwencje, jeśli chodzi o 39 rok, ale idźmy dalej, bo wspomniał pan o kryptologach, a ja zachęcam wszystkich, którzy chcą poczytać o polskich kryptologach, którzy w 1919 i 20 roku czytali rosyjskie szyfry, dzięki czemu Józef Piłsudski dużo wiedział o ruchach wojsk radzieckich, bolszewickich. Jest świetna książka, Zanim złamano enigmę, profesora Grzegorza Nowika. Polecam państwu. Jest gruba, ale wiele mówi o tym, jak złamano szyfr rosyjski w bardzo ciekawy sposób, bo jeden z szyfrantów zastąpił kolegę na nocnym dyżurze i przy pomocy grzebienia odczytał rosyjskie szyfry, a jak to było, to zachęcam do tego, aby sięgnąć do książki Zanim złamano enigmę. Idźmy dalej, bo mówił pan o sytuacji na Zachodzie. Zachód nie do końca rozumiał, a może rozumiał i nie chciał pomóc Polsce, bo tutaj dyskusje historyków są duże. Jedno jest pewne. Tylko z Francji dostaliśmy pomoc militarną, bo dostaliśmy uzbrojenie w dużej części. Kryzys rządowy w Belgii był w związku z sytuacją w Polsce i od społeczeństwa belgijskiego, od społeczeństwa, nie od rządu, podkreślam, otrzymaliśmy pociąg sanitarny, który przyjechał do Polski. A tak, czy Włosi, czy Wielka Brytania po prostu nie rozumiały tego, co nadchodzi ze wschodu.
Jeszcze jedno ważne uzupełnienie, gdy chodzi o wkład polskiego oręża, jakże można zapomnieć o roli generała Józefa Hallera
i Błękitnej Armii, oczywiście.
Tak jest, tutaj to bardzo istotne uzupełnienie. Panie redaktorze, ja będę jednak obstawał przy tym, że najbardziej konkretna pomoc dotycząca amunicji, dotycząca broni, dotycząca karabinów przyszła z fabryki Czepel w centrum Budapesztu, gdzie produkcja została decyzją rządu węgierskiego przestawiona tylko i wyłącznie na potrzeby polskiej armii. I rzeczywiście te transporty w ostatnim możliwym momencie, właśnie tak jak teraz rozmawiamy, 100 lat temu dotarły na miejsce bitwy. I udało się to, ale to znowu przez Rumunię. Transporty francuskie owszem były, ale w śladowej ilości dotarły z powodu bojkotu, blokady podjętej przez państwa, o której przed chwilą mówiliśmy. Co do Zachodu, czy Zachód nie rozumiał? Lloyd George doskonale grał na upadek Polski. to właściwie, co rozpoczął w Wersalu, jego rola, którą znamy z historii, była świetnie, znowu oczywiście w cudzysłowie, kontynuowana właśnie w tych trudnych dla nas dniach. Pan redaktor polecił książkę na temat roli naszej armii w zakresie łamania szyfrów. Ja polecę książkę profesora Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego o pierwszej zdradzie Zachodu, wydane już parę lat temu w wydawnictwie literackim w Krakowie, w której opisuje wszystkie te mechanizmy polityczne Zachodu dotyczące braku wsparcia dla Polski i niezrozumienia tego, że celem armii Tuchaczewskiego, ale przecież strategicznym celem wtedy przywództwa radzieckiego był marsz na Zachód. Znowu tu przypomnijmy słowa z rozkazu Tuchaczewskiego: po trupie Polski, aby ten płomień rewolucji roznieść na cały świat. A więc Polska była w tej strategii tylko jednym z etapów, a te państwa, które łudziły się, że poświęcając Polskę uspokoją ich, przekonały się, że są w błędzie, najdalej przekonały się o tym na początku lat 40. XX wieku, już w trakcie II wojny światowej.
Wspomniał pan o Węgrach. Ja też jestem zdania, że tutaj trzeba ich wkład w nasze położenie pamiętać. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o 1920 rok, ale też 1939, bo przypomnijmy.
Ale oczywiście.
Premier Węgier, Paltelecki, którego
Paltelecki,
Hitler...
świetna książka wyszła też na jego temat, oczywiście.
Którego Hitler prosił
Otol, tak. Senior, ojciec późniejszego premiera Węgier w latach 90-93 i nasz Henryk Slawik, i tutaj wielka akcja w zakresie pomocy dla oddziałów polskich idących dalej przez Węgry do Francji.
No właśnie.
Wrześniowej,
ale przed klęską wrześniową, przed wrześniem Niemcy zaproponowały Węgrom wspólne uderzenie na Polskę i wtedy właśnie Paltelecki napisał depeszę do Hitlera, że nie może przedsięwziąć, tutaj cytuję, żadnej akcji militarnej przeciwko Polsce ze względów moralnych. I na koniec,
oczywiście,
panie profesorze, bo 1920 rok ma wielu bohaterów, a dla pana takim bohaterem Cudu nad Wisłą jest...
Zbiorowym bohaterem jest dla mnie, są dla mnie wszyscy ci, szczególnie bardzo wielu młodych ludzi, bo przecież nasza armia opiera się w bardzo dużym stopniu na siłach
ochotników. 105 tysięcy ochotników, tak,
prawda?
Głównie z miast.
Niesamowita odpowiedź młodych Polek, Polaków, bo przecież też Polki w oddziałach sanitarnych, przecież to jest także wielka rola naprawdę całego społeczeństwa. Dla mnie zatem, panie redaktorze, takim zbiorowym bohaterem tych dni będą właśnie ci Polacy, te Polki, ci Polacy, którzy odpowiedzieli na to naprawdę poważne zagrożenie, bardzo poważne, naszej świeżo, co jeszcze do końca przecież też nieukształtowanej państwowości, bo przecież walka o te granice właśnie trwała. Dla mnie uważam, że oni są tutaj bohaterami, zdali w wspaniały sposób egzamin ze swojej propaństwowej i patriotycznej postawy.
Pan tak ogólnie powiedział, a ja przedstawię jedną postać bardzo ciekawą, warto się nią między innymi zainteresować, to Tadeusz Zygmunt Jeziorowski, który w 20 roku miał 11 lat, w obronie Płocka dostarczał amunicję na pierwszą linię, za to został przez Józefa Piłsudskiego osobiście odznaczony Krzyżem Walecznych za męstwo. Jest zdjęcie z tego wydarzenia z 1921 roku, można je znaleźć w internecie. Dlaczego wspominam o tej postaci? Bo później Tadeusz Jeziorowski został pilotem i 4 września 1939 roku w walce z Niemcami zginął. I to na koniec naszej krótkiej niestety rozmowy. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Państwa zachęcam do tego, aby 15 sierpnia w sobotę wziąć udział w uroczystościach dotyczących stulecia Bitwy Warszawskiej, bo warto, jak mam nadzieję państwo usłyszeliście. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wysłuchanie.
Kłaniam się.
Przypomnę, profesor Paweł Leszczyński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, prezes oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, był państwo i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Od poniedziałku do piątku o 9 w Radiu Gorzów. Gorące komentarze.
W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o poprawianie Gorzowa?
Pytania i odpowiedzi.
Niektórzy ekonomiści złapali się za głowę, kiedy usłyszeli taki pomysł.
Polityczne spory.
Część mieszkańców protestuje przeciwko budowie biogazowni.
Rozmowa o 9 w Radiu Gorzów.